Vamos.
Są leady, tak, zawsze gościnnie. Jak się gość jeździ, to się chciało przyjść posłuchać. Ale jest też przywilej dla mnie, że mogę coś powiedzieć. Przy czym bardzo walczę ze sobą w myślach, dlatego że mam pewien temat, z którym chciałem usłużyć, ale cały czas tak czuję, że Bóg kładzie mi akcent na coś innego i to uzupełnia tą usługę, którą już kiedyś przygotowałem sobie. I chciałbym być może w posłuszeństwie też przed Duchem Świętym powiedzieć, aczkolwiek nie czuję się przygotowany na tyle, na co czuję, że Bóg kładzie akcent w tej dzisiejszej drodze, więc chciałbym, żebyście wybaczyli mnie, jeżeli nie będę mocno dopiero wersetami, ale jakiś czas temu usługiwałem na zborze i mówiłem na temat pokory, na temat owoców ducha i na temat tego, jak Bóg zmieniał moje życie w tym aspekcie. I wiecie, miałem problem taki, że w moim sercu, w związku z tym, że jakby zastałem, byłem dzieckiem pastora, byłem wychowywany w rodzinie chrześcijańskiej i zawsze jakoś tak czułem się taki lepszy, taki fajniejszy od innych i czułem, że mam coś więcej niż mają oni. Koledzy w klasie, no to zawsze oni patrzyli na mnie jak na kociarza, ja na nich patrzyłem jak na kogoś gorszego, dlatego że oni chodzą do gorszego kościoła, mają gorsze, czy w ogóle nie mają uwielbiania. Ich pastor tak przynudza, że zasypiają, bo sami o tym mówili, ksiądz przynudza, bo zasypiają. I tak zawsze czułem, że ja mam coś lepszego, coś fajniejszego, wiecie. I trwało to wiele lat. I tak naprawdę zawsze wynajdywałem sobie coś, czym mogłem się szczycić. Fajnie się śpiewało pieśni, nie szczycę się, ale tak naprawdę wręcz nie było takiego, co sprawiało, że czułem się fajniejszy, lepszy od innych. I wiem, że ta postawa była bardzo zła, ale często też się objawiało to w tym, że pouczałem innych. Albo krytykowałem, widziałem problemy u innych, widziałem, jak inni upadają, czy mi się wydawało, że upadają, robią coś nie tak. I zawsze miałem coś takiego w sobie, że mi się zapala lampka, że ja muszę zareagować. Czy na Facebooku napisać coś komuś, czy jakoś inaczej. I teraz to wyznaję jako swój grzech, jako słabość taką. Dlatego, że Biblia wyraźnie mówi, że powinniśmy najpierw zająć się sobą i swoją błędną głową, zanim zaczniemy przystępować do operacji i komuś pomagać zniszczyć błędy, prawda? Ale tak naprawdę dopiero jak tak naprawdę uświadomiłem sobie ten problem, kiedy słuchałem jednej piosenki tego zespołu, który śpiewał o tym, jak fajnie mówisz, tak mądrze opowiadasz, a tak naprawdę sam jesteś kiepski. To była piosenka o hipokryzji. I bardzo mnie ona dotknęła, bardzo mnie to dotykało, Bóg mnie, myślę, od tego czasu bardzo zmienia. I szczególnie takim fragmentem, który mnie dotyka, jest z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział. Jakbyście chcieli otworzyć od 9 wersetu, jest to fragment, jak Jezus powiedział podobieństwo o faryzeuszu i celniku. I powiedział także do tych, którzy pokładali równość sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stał i tak się nim pomodlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, co do bożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę bardzo w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dochodu. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten uszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I to jest piękny fragment, który odzwierciedlał tak naprawdę mnie i ja staram się, Bóg cały czas mi pokazuje, to cały czas mnie zmienia, naprowadza i to jest moje ostrzeżenie dla nas wszystkich. Ja dzielę się z tym, gdzie mogę, żebyśmy nie sądzili, dlatego że jak będziemy sądzić, tak i nas osądzą ludzie. Czy Bóg nas, jak my będziemy sądzić ludzi, tak Bóg nas osądzi. Jaką miarą my mierzymy, taką i nam odmierzą. I te słowa, które Biblia mówi, że miłosierdzie króluje nad sądem. Słuchajcie, my dostąpiliśmy miłosierdzia od Boga Wielkiego, takiego, że jest łaska, zbawienie. I teraz, czy my zachowamy to dla siebie, czy też będziemy miłosierni dla innych. To są te rzeczy, które tak bardzo mnie dotykały. I tak naprawdę o tym miała być ta usługa. Ale chciałbym zejść troszkę na inny temat, troszkę na poboczny i wypośrodkować trochę to, o czym mówię teraz, dlatego że ten brak osądu czasami może prowadzić też do tego, że my zabrniemy tak daleko, w tym takim niewidzeniu niczego złego, że może się okazać, że staniemy się letni, zobojętnieni na grzech, zobojętnieni na zło, a to jest też bardzo, bardzo zły stan. I szczególnie mam na myśli coś, co się dzieje ostatnio w Polsce. Trochę się boję tego nagrywania, które to jest, ale trudno, bo taki macie zwyczaj. Tak, nie należy się wstydzić tego, co Bóg kładzie na serce. Ale wiecie, ostatnio w Polsce dosyć prężnie zaczyna się rozwijać pewien ruch, który już jakiś czas temu przechodził przez Polskę. Jest to ruch dotyczący manifestacji mocy Ducha Świętego, wywodzący się z pewnego ruchu wiary. Nie wiem, na ile jesteście świadomi tego, czy nieświadomi, ale ja się czuję w obowiązku, żeby o tym mówić, dlatego że to są rzeczy, które były i które niestety znowu zaczynają być. I my jako chrześcijanie, ja na przykład nie słyszałem nigdy ostrzeżenia w Kościele na ten temat, a żałuję, dlatego że czuję, że to są rzeczy, przed którymi warto ostrzegać wiernych. Dlatego że ludzie zderzają się z pewną rzeczywistością i nie potrafią sobie z tym poradzić. I najczęściej każdy sam gdzieś próbuje szukać odpowiedzi i niestety w internecie albo gdzieś na jakichś forach, zamiast tutaj, gdzie powinno się szukać odpowiedzi. A szczególnie to, co mnie porusza i boli, to są rzeczy związane z tymi nowymi objawami manifestacji mocy Ducha Świętego. Nie wiem, czy spotkaliście się z rzeczami takimi jak śmiech w Duchu Świętym, jak upicie się Duchem Świętym, bycie na haju w Duchu Świętym. To są rzeczy, które obecnie są popularne na Zachodzie i w Stanach, również w Kościele Zielonoświątkowym. I wiem, że tylnymi drzwiami są wprowadzane też do naszego kościoła, naszych środowisk protestanckich w Polsce. I cieszę się, że nie słyszeliście o tym, dlatego że być może nie macie jeszcze jakiejś swojej opinii na ten temat. Ale ja wśród wierzących, wiecie, również z naszego kościoła miałem wiele dyskusji, które mnie bolały, kiedy rozmawiałem z kimś i mówię, że ja nie rozumiem, jak można się fascynować i szukać, chcieć zachowywać się jak pijany i tłumaczyć, że to jest w Duchu Świętym. Dlatego, że do czegoś takiego to prowadzi. I wiecie, ludzie ci odpowiadali, tak, ale kiedy w dziejach apostolskich Duch Święty został wylany, to ludzie mówili, że o tych apostołach, że oni się młodym winem mówili. Pamiętamy to, prawda? I to jest argument taki, który oni, ci ludzie, którzy są w to zaangażowani, a to tak do przybliżenia tego wam powiem, to są zachowania takie, że jeżeli widzielibyście coś takiego, to prawdopodobnie nie chcielibyście w tym miejscu przebywać, tylko chcielibyście uciekać. To są miejsca, w których ludzie przewracają się, trzęsą się leżąc, stojąc, machają głowami, krzyczą jak opętani i tłumaczą, że to jest wszystko w Duchu Świętym. I wiecie, takie rzeczy zaczynają się dziać w Kościele. Na nowo, mówię, już kiedyś ten duch przychodził, było coś takiego, teraz na nowo się to dzieje. Nie wiem, jakie macie zdanie na temat padania, to już też zostawiam wam każdemu indywidualnie do osądzenia. Czytajmy Biblię, sprawdzajmy i weryfikujmy to, co jest w Biblii zapisane. Ile razy jest mowa o tym, że Duch Święty przewrócił kogoś na ziemię. Ja znam jeden fragment, który mówi o tym małżeństwie Safira i Ananiasz, tak. Którzy padli pod mocą Ducha Świętego, ale ich wynieśli później, bo oni padli martwi. Inne przykłady, kiedy ktoś padał przed Bogiem, to jest z reguły napisane, że padał przed Bogiem na twarz. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Mnie to bardzo dotyka, dlatego że ja nie odczułem nigdy takiej mocy Bożej, mimo że czuję moc Bożą w swoim życiu każdego dnia i wiele razy miałem wielką radość w Duchu Świętym, prawdziwą radość taką, kiedy moje serce było przepełnione. Jedyne, co miałem ochotę wtedy zrobić, to uklęknąć i dziękować Bogu. Albo nawet paść na twarz i dziękować Bogu. I są mi obce być może takie rzeczy, być może ktoś z nas przechodził to. Ja mówię to jako ostrzeżenie, żeby nie przyjmować wszystkiego w ciemno, co przychodzi, ale żeby weryfikować i kontrolować to, co jest zapisane w Słowie Bożym, z tym, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o wypełnieniu Duchem Świętym, to chciałem, żebyśmy sobie szybciutko otworzyli ten fragment. To jest zesłanie Ducha Świętego z Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i tylko ta końcówka, kiedy ludzie zdumieni się dziwili, mówią, przecież oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami, czyli oni mówili innymi językami. Jakże więc to, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapodacji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodni rzymscy. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, i Kretańczycy, i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. I to jest to,
o czym wtedy była mowa. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć. I tylko jeden fragmencik, który mówi 13 werset, inni zaś drwiąc mówili, młody winem się umył. I to jest fragment, świadectwo ludzi, którzy byli tam z różnych krajów, więc nawet pogan i świadectwo pogan o ludziach przepełnionych Duchem Świętym, mówiących innymi językami, świadectwo pogan było takich, upili się młodym winem. Ja teraz się pytam, czy na podstawie świadectwa wydanego przez Boga, przez ludzi niewierzących, nieznających Boga, możemy my budować sobie naszą ideologię i dążyć do tego, żeby Duch Święty objawiał się w naszym życiu w sposób, jak u ludzi pijanych. To jest argument, który mnie po prostu rozbija i bardzo denerwuje. I z kim mogę, jeżeli słyszę argumenty tego typu, to przestanę to, ale chciałem także wam o tym powiedzieć. Bądźcie czujni. Dialog chodzi, przeciwnik, dialog chodzi jak lew liczący i szuka kogo wyporzeć. W tej chwili każdy, kto myśli tak jak ja, w środowiskach tych nowych, jest postrzegany jako faryzeusz. Wiecie, to jest popularne słowo. I ja już usłyszałem o sobie też słowo, że zachowuję się jak faryzeusz, ale ja wiem jedno, że Jezus, kiedy przyszedł do świątyni, kiedy nie podobało mi się, co tam się dzieje, on wywracał stoły. On to zrobił wszystko z troskiej miłości. Parę minut wcześniej, czy kilka chwil wcześniej, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, pamiętamy, co się stało. On zatrzymał się nad tym miastem, popatrzył na to miasto i co się stało? On zapłakał. Czyli on troszczył się. Jego serce było przepełnione miłością. I on, kiedy wszedł do tej świątyni, również kierowany był miłością do domu Bożego. I wiemy o tym, bo Biblia o tym mówi. Więc ja nie zachęcam nas do tego, żebyśmy padali i wywracali stoły, ale żeby nasze serca było przepełnione miłością. Także do tych ludzi, którzy według mnie, i jestem przekonany o tym, dlatego że Biblia wiele razy mówi o różnych takich rzeczach, które będą się działy przy końcach dni, że będzie wielkie zwiedzenie. I niestety boję się tego, że nadchodzi czas, kiedy to wielkie zwiedzenie będzie dotykało również naszego Kościoła, naszych środowisk. I tak ostatnio rozmawiałem z tatem, kiedy byliśmy dosyć późno, rozmawialiśmy i zawsze, kiedy rozmawiam z tatem to o sprawach związanych z Biblią, z Bogiem, to przychodzi mi taka refleksja, że co będzie, jak zabraknie takich ludzi, jak zabraknie takich ludzi jak wasz pastor, jak zabraknie starszych takich, którzy już odchodzą, jest pokolenie, które już odchodzi. I myślę sobie, kto wtedy będzie stał na straży? I kto będzie pilnował tego, co jest zapisane w tym słowie? Teraz wiecie, młodzież dochodzi do władzy, pokolenie młodzieży, oni wiedzą, jak się bawić, oni wiedzą, jak organizować konferencje, oni wiedzą, jak robić koncerty, wiedzą, jak w takiej sali, to już by się chyba nie pobawili, bo by musieli zasłonić najpierw wszystkie okna, później ładne światło ustawi na scenie i wtedy dopiero ładne brzmienia elektrycznych gitar i oni wtedy mogą chwalić. A tak naprawdę w Biblii mamy wiele przykładów, kiedy sama Biblia była czytana, w Efezu nawet niedawno nie mówiąc. Kiedy tylko czytane było Boże Słowo, ludzie na pewno Duch Boży byli przepełnieni miłością, bojaźnią Bożą. Z samego czytania Bożego Słowa. Wiecie, teraz młodzieży to nie wystarcza. Oni potrzebują emocji, oni potrzebują fajnej atmosfery. Kiedy jedną konferencję pytają się, kto będzie grał, a to taki słaby zespół, ten lepszy, dobra, to jedziemy. A ja się pytam, kto będzie stał na straży z tego, co jest zapisane w Słowie Bożym? Dlatego, że w czasach ostatecznych miłość wielozięgnie, dzieci będą rodzicom nieposłuszni, to wszystko już obserwujemy. My to zwalamy na gimnazjum, że te reformy Ministerstwa Edukacji spowodowały, ale jestem przekonany, że to nie jest błędem. Że to jest zamysł diabelski, który prowadzi do tego, żeby jak najbardziej odseparować pokolenia od siebie, młodych od starych. Powiedzieć, my z wami nie mamy nic wspólnego. Wy jesteście zbiedni, tego nie rozumiecie. Wiecie, kiedy ja byłem młodszy, to też tak sobie myślałem, a moi rodzice to nie rozumieją mojej muzyki, co ja sobie robię różne rzeczy. Teraz powoli zaczynam stawać po tej drugiej stronie i widzę, że młodzież miała do czynienia, że oni tak nie zaczynają traktować. Że ja już żarty, które mówię, są przeterminowane, ale tak naprawdę to nie o to chodzi. Bo oni mogą się śmiać, oni mogą śmiać się z tego, jak my żartujemy, czy naigrywać się z tego, ale najważniejsze, że to o czym my będziemy nadal trwać do zawsze tego, co jest zapisane w Słowie Bożym, czy będziemy pilnować tej nauki. Wiecie, kolejny argument taki, który mnie bardzo dotykał i przerażał, jeżeli chodzi właśnie o te nowe konferencje, nowe organizacje, nowe ruchy, to są słowa związane z obozami. Młodzież, czy ci ludzie, którzy bronią tych różnych ruchów, mówią, po owocach poznacie. I wiecie, jest konferencja, na którą przyjeżdża 20 tysięcy osób i oni mówią, a ty co robisz? A ty ile zaprosiłeś osób? Ile się osób przyszło? Zrobiłeś kiedyś konferencję taką, że przyszło chociaż 1000 osób? Tam przyjeżdża 20 tysięcy osób. I mogą po owocach poznać. I w tym samym zamykają usta wielu ludzi. Ale mi nie zamykają, jeszcze tam dalej. Ale po jakich owocach? Po jakich owocach? To co się sprzęga. Po jakich owocach poznacie? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Czy po takim owocu, że przyjdzie tysiące ludzi i będą słuchać, co my mówimy? Jest to jakiś wymiar, oczywiście. Ale ja się teraz pytam. Czy gdybym się znarkotyzował, dał sobie odwagę, albo upił się, bo to na odwagę wielu pomaga, i zaczął chodzić po mieście pijany i zaczepiać ludzi i powiedzieć, chodźcie, chodź, musisz zobaczyć, bo tu jest fajne nabożeństwo, chodź. Bo wtedy by miał odwagę taką, nie? I bym poszedł do jednego, piątego, dziesiątego i przeprowadziłbym tutaj 50 osób. Nie? Za przeproszeniem upity byłby. Ale bym z odwagi przeprowadził. To wtedy ktoś stojący w boku powiedziałby, ależ ten facet jest duchowy, ale on ma owoce, nie? Po owocach to znaczy. Patrzcie, jakie są jego owoce. Czy o takich owocach my mówimy? Nie dajmy się oszukać. Nie dajmy się oszukać argumentacji błędnej i patrzmy, czytajmy, rozważajmy Boże Słowo. A Boże Słowo mówi o tym, że owocami zaś ducha są. I tutaj jest wymienione. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I przeciwko takim nie ma zakonu. Ja raczej uważam, że jeżeli mówimy o owocach, że po owocach poznacie, to co są te owoce? Drzewo, które jest martwe, to jest drzewo nie wydające owoców, ale nie takie, które nie przyprowadziło żadnej osoby do zboru. Podejrzewam, że w takim małym zgromadzeniu, jak my jesteśmy, znalazłaby się jedna czy dwie osoby, które nigdy nie przyprowadziły nikogo do zboru. Być może, nie wiem, z powodu swoich ograniczeń związanych z jakimś tam lękiem, czy jakimiś innymi takimi wątpliwościami. Nie wiem, są różne rzeczy. Ludzie są niektórzy bardzo skromni, bardzo zamknięci, bardzo tacy, no, wstydliwi. Ja wiem, że Bóg może to wszystko zmienić, ale to nie chodzi o to. Niech was nikt nie osądza z powodu tego, jakie są te powierzchowne owoce. Dlatego, że Biblia mówi wyraźnie, że to są owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność. Wiecie, to nie jest, że ja wyjdę na scenę z rękami w kieszeni i powiem, aleluja! Czemu nie mówicie aleluja? Kto tam z tyłu? Ania, czemu nie krzyczycie? Łagodność. Owocem ducha jest łagodność. Ale wiecie, to jest tak fajnie, kiedy ktoś przyjdzie z charyzmą, kiedy ktoś przyjdzie taki Amerykaniec i zacznie fajnie mówić i ludzie nagle, oni idą za tym, nie? Bo to jest takie fajne. Ale za prezydentami też idą, za Barackiem Obamą też idą, bo on fajnie mówi, bo on fajnie przemawia. I pytanie brzmi, czy my mamy na to patrzeć jako chrześcijanie? Czy nas ma pociągać tu? Bo Biblia mówi, że niewielu znajduje tę drogę. I czy my mamy iść za tym nurtem, który jest w tej chwili? Czy przez 2000 lat coś się zmieniło w sposobie działania Boga? Moja Biblia mówi, że Bóg tak jak wczoraj, jest dzisiaj i będzie na wieki. Czy on się nie zmienia? Więc dlaczego na przestrzeni dziejów nawet nasi dziadkowie, ojcowie nie przeżywali takich rzeczy, jak oni nam próbują wciskać bokiem? Wiecie, ja nie wyobrażam sobie swojego dziadzia przewracającego, przytulającego się po scenie, kwiczącego jak prosiak, do którego ktoś podchodzi, kopie go nogą i mówi, ja ci przekazuję mu Ducha Świętego. Bo do tego dochodzą. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwariować. Ten świat idzie w złym kierunku. Ostrzegajmy, czytajmy Boże Słowo, podpierajmy to wszystko nauką ze Słowa Bożego. Dlatego, że tu jest prawda zawarta. Tu jest zawarte żywe Słowo. I my nie musimy się obawiać tego, że jesteśmy na złym statku. Bo czasami też takie argumenty są. Że wy w złą stronę płyniecie, wiecie? Zawracajcie, bo tam jest wodospad i spadniecie. Nie, niestety. Biblia mówi, że niewielu znajduje tą właściwą drogę. Że wąska jest brama. I tak naprawdę ci, którzy są na autostradzie, idą w rozumieniu. I naszym zadaniem jest ostrzegać naszych zadaniem, mówić głośno. Ja miałem ostatnio dosyć też nieprzyjemnych takich związanych z tym tematem doświadczeń, ale dałem sobie za taki cel, że będę mimo wszystko w duchu miłości starał się wyrywać mojego przyjaciela, którego to dotyczyło. On powoli zaczął komentować, ale to nie jest takie złe. To jest takie, wiesz, ja to przeżyłem, to jest takie wtedy fajne, takie wolne. Ja mówię, ale co? Chichrałeś się i mówisz, że jest Duchu Świętym. No tak. A mój kolega nie mógł przestać. Ja mówię, to co? Opętał się Duch Święty? Ja mówię, Duch Święty nie opętuje. To diabeł jest niemal. Duch Święty daje wolność. I słuchajcie, teraz się pytam, gdzie jest ta miłość, która zakrywa występy? Gdzie jest miłość tego powodu?
Czy wiecie, łatwo jest nawrócenie, łatwo jest mówić, ci są tacy, ale to wszystko, tak jak Jezus, kiedy płakał nad Jerozolimą, my musimy robić i mieć podyktowane miłością. Mamy ostrzegać, mamy czuwać. I pamiętajcie, bądźcie tym pokoleniem jeszcze, które będzie pilnowało, będzie czuwało, któremu nie będzie zależało na wspaniałych uwielbieniach spowodowanych instrumentami, 3000 instrumentów i wtedy dopiero mogę uwielbiać. Bądźcie tymi, którzy zamkną się w Pomorze i będą mogli nawet pielgrzyma sobie śpiewać i przeżywać wspaniałe rzeczy z Bogiem. Albo nawet bez śpiewania. Same modlitwy, samego czytania Bożego Słowa. Bądźmy tym pokoleniem. Nie szukajmy rozrywek. Dlatego, że ten świat serwuje. Dzisiaj chcesz się rozerwać, idziesz na dyskotekę. Potrzebujesz mocniejszych wrażeń, proszę bardzo, sklep z dopalaczami. Masz takie wrażenie, że niezastąpione. Ale my nie szukajmy podróbek. Diabeł przychodzi z podróbkami. A my mamy oryginał, bo Ducha Świętego. To jest coś, co daje nam życie. I to jest oryginał. Szukajmy oryginału, a nie podróbek. I zachęcajmy do tego innych. Radość. Wiecie, Biblia mówi o radości właśnie w tych owocach Ducha. Tesaloniczan, zawsze się radujcie. Filipian, radujcie się w Panu, powtarzam, zawsze się radujcie. Ale zarazem pisze w tym samym fragmencie, to jest Filipian, 4:4, radujcie się w Panu, zawsze się radujcie, powtarzam, a za chwilę skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Czyli tak, mamy się radować, ale jednocześnie nasza skromność ma być znana wszystkim ludziom. Czyli ma być to zrobione w skromności. Wyobrażacie sobie ludzi radujących się właśnie w tym stylu ha, 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 już nie chcę demonstrować. Czy z nich wypływa skromność? Ja kiedy słyszę takich ludzi i mówiłem, że ja nic takiego nie przeżyłem, to czułem się, jakby mnie traktowali, że jestem na dużo niższym poziomie niż oni, wiecie? Ale zatem, gdzie jest ta skromność? To nie jest owoc Ducha. Bądźmy czujni. Bądźmy czujni. Gdzie jest pokój? Ile to zależy od was, zawsze ze wszystkimi pokój miejcie. Cierpliwość. To jest wspaniała cecha, kolejna na powrót Ducha Świętego. I to ja mówię sam do siebie też, dlatego że mnie to też dotyka. Czy ja jestem cierpliwy? Zróbmy sobie test. Weźmy sobie ten fragment, nie wiem, przeczytajmy na tapetę i podstawiajmy tylko sobie nasze imię. Proszę bardzo. Rafał jest przepełniony miłością. Jest radosny. Z niego wypływa pokój. Cierpliwy. Jest uprzejmy, jest dobry, jest wierny, jest łagodny, jest wszechmierzliwy. Zróbmy sobie taki test. Postawmy swoje imię. Czy my jesteśmy cierpliwi? Pokolenie McDonald's. Nie? 21 wiek. No właśnie, już mnie Bóg teraz zapomniał. Ostatnio w McDonaldzie sobie go zróbmy pani, bo czekałem 10 minut. I sobie myślę, czy my jesteśmy cierpliwi? Bóg kiedyś uczył cierpliwości. Pamiętamy, nie? Mojżesz, jak uciekł z Egiptu, 40 lat Bóg uczył cierpliwości. Abrahama i na Bóg uczył cierpliwości. Każdego, kogo Bóg przygotowywał, uczył cierpliwości. Czy przy wołach, czy przy owcach, czy przy innych rzeczach, uczyli się cierpliwości. Dzisiaj budzi się młody człowiek, rano wstaje. O, skończyłem liceum. Chyba będę pastorem. To idę na WST. O, teraz będę pastorem. Kończy to WST, bo jeszcze nie kończy. I już mają na niego propozycję, że on będzie pastorem, nie? Ja nie mówię, nie chcę rano, bo to trochę tak być może ironizuję. Ja nie mam do tego uwagi. Uważam, że to jest fajne, żeby studiować Boże Słowo. Tylko chodzi o nasze nastawienie. Kiedy coś idzie nie po naszej myśli, nagle zaczynamy się denerwować, zaczynamy, czy to może nie tak, Boże, czemu Ty mnie nie wysłuchujesz, Boże, ja już tyle się modlę, 2 tygodnie, a Ty mnie dalej nie słyszysz. Jesteśmy niecierpliwi. Mamy ten problem ze sobą. Teraz szczególnie w tych czasach, kiedy możemy wszystko mieć na już, nawet jak nie mamy, to możemy mieć po kredyt i już mamy. I to życie nas uczy braku cierpliwości. Ja mogę mieć coś za 3 dni taniej w internecie kupię, ale po co ja mogę iść zapłacić stówkę więcej, gdybym miał to dzisiaj w sklepie, już się będę tym cieszył. Nie? To jest brak cierpliwości. To jest cecha, którą aktualna nasza sytuacja społeczno-gospodarcza spowodowała, że przestajemy być cierpliwi, bo nam to jest niepotrzebne. Chcemy naprawić auto, nie poczekamy 2 dni, bo musimy już teraz, bo świat stoi na głowie i zawali się wszystko, jak tylko my nie będziemy mieć tego samochodu. Zwróćcie na to uwagę. A Biblia mówi o tym, że owocem Ducha jest właśnie ta cierpliwość. Uprzejmość. Ale to my jako chrześcijanie nie mamy z tym problemu. Szczególnie za kółkiem, nie? Jesteśmy sobie uprzejmi, puszczamy wszystkich. Mówimy, jedź mądra kobieto. Także z tym nie ma problemu, chwała Bogu. Dobroć. Myślę, że też my jako chrześcijanie nie mamy problemu z tym, żeby podzielić się z potrzebującym. Więc jesteśmy dobrzy. To jest owoc Ducha i fajnie. Wiara, wierność, Już nie wiem, jak wierność się nam kojarzy, bo najczęściej kojarzy się z wiernością małżeńską i dobrze, i też powinno tak być, ale ja też uważam, że dotyczy to wiary, relacji naszej z Bogiem i wiary w Boga. I to jest też powiązane z cierpliwością. Wielu ludzi mówi, ja zrozumiałem Boga, dlatego że on mnie nie wysłucha. Ja się powinien tyle lat o coś mówię, nie wysłucha. Nie? Modliliśmy się o swoją wolę i Bóg tego tak nie widział, albo może widział, ale nie był jeszcze ten czas wiary. Czy my naprawdę jesteśmy przepełnieni wiary w to, że Bóg ma moc, a że Bóg się nie zmienił? To jest powodzenie. Więc jeżeli nam tego brakuje, to módlmy się o to, żeby owoce Ducha Świętego pojawiały się w naszym życiu. Nie sztuczne owoce, nie podróby, nie jakieś przynoszenie czegoś na podróbę, ale prawdziwa moc Boża, moc Ducha Świętego w naszym życiu. Ona będzie owocowała. Wtedy ludzie, którzy będą stali obok, tak będą mówić właśnie jak mówi psalmie, że jesteście światłością. I teraz będzie leciało z głowy. Ale że ludzie, aby ludzie patrząc na wasze dobre uczynki, chwalili Boga, który jest w niebie, nie? Bądźcie światłością, czy tam pokoju i tak dalej. I to jest ważne słowo. My nie możemy być lepszym świadectwem niż mając te owoce Ducha. I być może 20 tysięcy ludzi na stadionie nie powiedzą o was, że wy jesteście przepełnieni Duchem, czy że wy wydajecie owoce, bo oni powiedzą, że nie, my tam jesteśmy, tam są owoce. Ale być może jedna zmówiona osoba, która chodzi w ciemności, dostrzeże was jako to światełko i przez was zostanie zbawiona. I zobaczcie, to jest owoc. To jest prawdziwy owoc, dlatego że owoc, który wypływa z was, przez Ducha Świętego, stanie się również życiem dla kogoś. I nie tam dla właśnie tysięcy ludzi, ale dla jednej zagubionej osoby, jednej duszy. I wiecie, mi zaimponował pastor, jeden taki, który mieliśmy okazję być na takim zjeździe dla pastorów i liderów naszego okręgu. On już co roku wiernie przyjeżdżają około 12 lat. To jest starszy człowiek, pastor chyba z 40 albo 50-letnim stażem. On mówił jakiś tam przykład, który ze swojego życia dotyczący czegoś innego, ale nie uderzyła go ta historia. On mówił o tym, jak był w więzieniu, żeby usłużyć człowiekowi, który był skazany na karę śmierci. I poszedł do tego więzienia, rozmawiał z tym człowiekiem i po tej rozmowie ten człowiek zaczął czytać Biblię, zaczął szukać Boga i nawrócił się. I on później zadzwonił z powrotem, był czy w trakcie nawet tego, co było, jakoś nie pamiętam. W każdym razie, kiedy ten pastor był u niego znowu, to on powiedział, że pastorze, ja jak się chcę ochrzcić, ja przyjąłem Jezusa do swojego serca, nie? No i ten pastor zapytał się go wtedy, a powiedz mi, czy ty chcesz być wolny? I on odpowiedział, że nie. Mówi, ja nie chcę być wolny, bo ja wiem to, że to, co ja zrobiłem, zasłużyłem na śmierć. To jest moja kara. A mówię, a jestem przekonany, że gdyby nie to, że ja zostałem skazany, to ja nigdy nie poznałbym Jezusa. I przez to, że ja byłem w celi śmierci, to ty przyszedłeś do mnie, ja mogę poznać Jezusa. I ja już się niedługo z nim spotkam. Wiecie, mnie to tak bardzo dotknęło. Ja sobie myślę o tym, jeden człowiek, który mógł iść na stadion, naprawdę mógł iść, bo ma warunki do tego, jest wspaniałym mówcą, ewangelistą. I mógłby stanąć na stadionie i mówić do 50 tysięcy ludzi, ale on wolał w tym czasie iść na tego jednego człowieka w więzieniu i dla niego być tym światełem. I my, kiedy będziemy przepełnieni Ducha Świętego, kiedy w naszym życiu będą owoce Ducha Świętego, to także staniemy się światełkiem. Być może tylko dla jednej osoby, która kiedyś pójdzie na świat, będzie kusiła Ewangelię, będzie miała większe predyspozycje do tego, żeby głosić Ewangelię wszędzie, gdzie jest. Ale my, posiadając owoce Ducha Świętego, te dary Ducha Świętego w nas, jesteśmy automatycznie nosicielami świata dla innych. I nie musimy wtedy szukać wspaniałych rozrywek, wspaniałych festiwali, wspaniałych jakichś tam miejsc, gdzie będziemy błyszczeć, tylko tam, gdzie jesteśmy w ciemności, przechodząc przez ciemną ulicę, ktoś dostrzeże to światło. Łagodność. Proszę, kolejny właśnie ten fragment. Czy my jesteśmy łagodni jako chrześcijanie? Mi brakuje tej łagodności. Wiecie, ja się często denerwuję. Często mnie denerwują ludzie dzwoniący do mnie z ofertami przez telefon. Często mnie denerwują ludzie na ulicy. Często nie mogę się dogadać ze swoim dzieckiem, z Patrykiem czy z Anią i wybucham nerwami, bo mnie to denerwuje. Ale to nie. To jest ewidentnie brak mocy Ducha Świętego w życiu. I teraz pytanie brzmi, czy zostawimy to i powiemy, tak po prostu musi być, będę szukał alternatyw, będę ciągnął jednak ludzi za rękę do zboru, to wtedy ktoś pomyśli, że mam owoce. Czy padnę na kolana i będę walczył o to, żeby te owoce Ducha były. A to nie jest łatwo. A wiemy wtedy, że Bóg, jeżeli chce kogoś złamać i skruszyć, to nawet przez ogień może przeciągnąć. Ale wtedy wykształtuje nas naprawdę taki cenny dla siebie, dla wszystkich dookoła dar. Dlatego zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy szukali tego daru Ducha Świętego w naszym życiu. Nie dali się zwieść ludziom, którzy mówią, że dary to jest coś innego. Dlatego, że tak jak mówię, Bóg się nie zmienił. Przez tysiące lat też Bóg się nie zmienił. I tak jaki był kiedyś, taki jest dzisiaj, będzie na wieku. I On nie potrzebuje nowej manifestacji, On nie potrzebuje tego, żeby ludzie zachowywali się opętani. Dlatego, że Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby dać wolność, a nie zniewoleni. Więc teraz, jeżeli są ludzie, którzy są zniewoleni, to tak naprawdę powinniśmy w duchu miłości się o nich modlić i błagać Boga o to, żeby oni odnaleźli uwolnienie. A uwolnienie jest w Jezusie. Tylko niestety jest nadzieja, bo Bóg jest nadzieją i oddaje nam nadzieję, ale niestety też Biblia mówi o tym, że tej nadziei nie ma dla zbyt wielu ludzi. Dlatego, że oni sami wybierają łatwiejszą drogę. Dlatego ile można, wyrywajmy szatanowi. Wyrywajmy szatanowi tych, którzy wpadli, być może nigdy nie poznali Boga, a być może poznali Boga, ale poszli w tym kierunku. Poznawajmy Boże Słowo, szukajmy i tak naprawdę nie troszmy się, nie myślmy o tym, co będziemy mówić, dlatego że jeżeli przyjdzie taka potrzeba, Bóg da nam fragmenty, Duch Święty nam przypomni te rzeczy, które są zapisane tutaj, po to, żeby tych ludzi wyrywać od diabła. A walkę toczymy nie z kogoś ciała, a z naciskimi mocami. I często też ci ludzie, o których teraz niestety myślę, oni sobie tak, wiecie, traktują diabła jak takiego menela z podwórka i mówią, a diabeł to jest taki, on nie ma do mnie przystępu, spadaj diable, czy jakieś takie pogardliwe rzeczy. A tu też nie pamiętam też tego fragmentu, ale jest luz. Jak? Liście Judy jest ten fragment, kiedy było, że kiedy toczyli walkę, to nawet nie śmiali aniołowie, tak, powiedzieć złego słowa na diabła czy na demony. Dlatego, że to nie jest nasza rzecz. Walkę zostawiamy Jezusowi, Bogu zostawiamy tę walkę. My jesteśmy chronieni przez Boga, ale my nie mamy drażnić zła. My mamy się po prostu trzymać z dala od Niego. Bo tak mówi Biblia. Mamy uważać, gdyż On chodzi przeciwnie lew leczący. On nie ma nad nami mocy, ale to nie znaczy, że my mamy się naśmiewać. Dlatego, że kiedy przyjdzie taki moment, że my nie będziemy pod osłoną krwi Jezusa z jakiegoś powodu naszego, grzechu, innych rzeczy, to On wtedy sobie o nas przypomni dobrze. Bądźmy czujni. Bądźmy czujni. I nie dajmy się odłupić, nie dajmy się oszukać diabłu i tym, którzy niestety, ale zeszli z drogi. Ile można wygrywać? Modlitwą, postem i bawiąc się owocami Ducha Świętego.